Jest godzina 8:36 w studiu pułkownik Piotr Wroński. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Nowa książka Reset, czyli weryfikacja spisku. Książka bardzo, no bardzo ciekawa, z tym nerwem napisana i z wiedzą. Książka, w której mogą państwo, chociaż autor mówi, żeby nie poszukiwać zbyt intensywnie, ale niektóre klucze są łatwe do osób, wiadomo kto jest kim, niektóre są trudniejsze. A jaka jest zawartość autentyczności w tej książce?
Jak kto chce. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że można to całkowicie odrzucić, można się zastanowić, można uznać, że jest autentyczne. Każda książka jest autentyczna, bo jest oparta na tym, co autor przeżył. Nie da się napisać książki zupełnie oddartej od rzeczywistości. I oczywiście są tu sfabularyzowane pewne rzeczy, ale kilka rozmów, które są w tej książce, a praktycznie to prawie wszystkie rozmowy są autentyczne. One się odbyły w rzeczywistości, tylko czasami były inne miejsca, inni ludzie. Ale czas był ten sam.
To dlatego między innymi warto książkę Piotra Wrońskiego przeczytać. Książkę wydaną przez edycję Spotkania, czyli tak. Przez Piotra Jeglińskiego, który no, walczy, jak mówi, z pomówieniami.
Nie jest ciężko mówić na ten temat, ponieważ to rykoszetem uderzyło we mnie i nie było pewnie intencją autorów listu i wiem, że nie było taki obrót sprawy, natomiast ja w to nie wchodzę, bo ja pan Jegliński mnie wypromował, zrobił dużo dobrych rzeczy dla mnie, to jest raz. I po drugie, moje rozliczenia z panem Jeglińskim są po pierwsze moją prywatną sprawą, po drugie polegają na zupełnie czym innym. Czasami trzeba inwestować w siebie, więc to ja to traktuję jako inwestycję w siebie. Natomiast list niestety, o którym pan redaktor mówi, pewnie wszyscy wiedzą o jakim liście, list niestety wywołał pewną burzę polityczną koło pana Piotra Jeglińskiego, niesłuszną, zupełnie niesłuszną, dlatego że ja nie wypowiadam się na temat zarobków poszczególnych ludzi, nie siedzę w kieszeniach, mnie to nie interesuje, to jest ich prywatna sprawa. Natomiast uważam, że w tym liście niepotrzebne były dwa akapity, które zmieniły całkowicie jego treść. No ale ja nie uczestniczyłem w tym wszystkim, mnie nikt się o zdanie nie pytał, a jeżeli chodzi o sprawę Rudolfa Skowrońskiego, no to ja przypominam to, o czym wyraźnie w weryfikacji pisałem, że prawie od początku byłem przy tej sprawie kryptonim Setti właśnie i przy Rudolfie Skowrońskiego, którego po wyjeździe poprzedniego prowadzącego teoretycznie prowadziłem. Teoretycznie, dlatego że on był zawsze prowadzony właśnie przez Aleksandra Bakowskiego, jego zastępcę, Bednarza, późniejszy konsalnet. A tak naprawdę ja byłem tylko zwykłym porucznikiem do wpinania papierów, ale jednocześnie, ale znam oczywiście Rudolfa. Natomiast w 1992 roku nikt z państwa nie wiedział, kto to był Rudolf Skowroński. Nikt nie wiedział, kto to był Aleksander Makowski. To dopiero wyszło troszeczkę później, prawda? A oni na początku chodzili zarówno po Sejmie, jak i brali ludzi, którzy świeżo przyjechali z zagranicy, no, tworząc sobie pewnego rodzaju otoczkę alibi, jak to chce.
A co to była za sprawa o kryptonimie Setti?
No to jest sprawa Intercommerce'u z agentem pseudonim Tomek, czyli Rudolfem Skowrońskim, który był tam ukryty jako figurant tej sprawy, główny figurant tej sprawy. Sprawa, która była właściwie podstawą prawie wszystkich kanałów stworzonych przez nas, kanałów podziemnej solidarności do Polski. Więc wszystko przechodziło przez nasze ręce za pomocą właśnie takiej firmy, przedsiębiorstwa polonijnego Intercommerce, powstałego na bazie również pomysłu naszego spółki w polskiej Helios. I bohater, i właścicielem formalnym tego był Rudolf Skowroński. On docierał do różnego rodzaju ośrodków. W liście również nie ma, nikt nie powiedział wyraźnie, że on, że pan Jegliński miał ten udział symboliczny. To był 1% udziału. On właściwie i bardziej chodziło o wydawnictwo i o jakąś własność na ulicy Kolejowej, bo tam chciano zrobić jakieś magazyny czy czegoś, więc wciągnięto go w tą spółkę. a nieżyjący już Tadeusz Jarzębowski w ogóle skontaktował Jeglińskiego ze Skowrońskim. No tak to wygląda, no ale to tego w liście już nie było.
Czy książkę Efekt domina doktora Pawła Zyzaka pan przeczytał, czy nie?
Tak, czytałem.
No i co? W tej książce coś nowego, czy... No bo to jest o pieniądzach, o tym, jak one krążyły między Stanami Zjednoczonymi a opozycją w Polsce. Coś
nie, no... to nie jest nic, tam nie ma nic nowego. To wszystko jest, to wszystko mogliśmy się dowiedzieć. Ktoś po prostu, i to jest właśnie duża zasługa tej książki, że mogliśmy się po prostu, ktoś zebrał wszystko w jedną publikację, w jednym miejscu, tak można powiedzieć przenośnie, gdzie możemy pokazać, jak to wygląda. Oczywiście, no ale część pieniędzy, które tam też tego nie ma, które Zachód dawał na podziemi, na Solidarność, przechodziła również przez nas. Tylko proszę zrozumieć jedną rzecz. Myśmy nie byli Departamentem Trzecim czy Departamentem Czwartym, tylko wywiadem, Departamentem Pierwszym. I przez nas, to jak to przechodziło, to trafiało. To trafiało, bo tu chodziło wyłącznie o kontrolę. Natomiast, a nie o likwidację, tak jak to robił Departament Trzeci, likwidację poszczególnych grup. To jest w ogóle temat na ogromną audycję, jak to wszystko wyglądało. Ja na przykład wiem, że bo sam, udając kuriera podziemia, dostarczałem niektórym ludziom co miesiąc niezłe pensje z tej wybranej opozycji po prostu. No ale to są tematy, o których nikt dotąd zresztą nie mówił. Warto by również i o tym porozmawiać kiedyś.
Na pewno... Warto w pana książce, tej najnowszej książce, nie tylko w tej książce, bo w poprzednich również pojawia się ten wątek rosyjski, rosyjskich służb specjalnych, ich właściwie wielkiego wpływu, a w pewnym sensie architektura całości w rękach Rosjan jest przedstawiona.
Ale tak było, tak, bo to był Układ Warszawski. Przecież to był Układ Warszawski, to była zimna wojna i tak jak Amerykanie ewidentnie do pewnego momentu sterowali Niemcami, to było więcej niż pewne. Zresztą oni tego nigdy nie ukrywali. W książkach o CIA Ameryka wydanych w Stanach Zjednoczonych można to ewidentnie przeczytać, że oni to sterowali. Tak samo Rosjanie trzymali rękę i sterowali wszystkim, co się dzieje tutaj. Oczywiście Polska była krajem największym, najtrudniejszym dla nich, stąd moim zdaniem były największe nakłady właśnie na to, żeby część robić przez Polskę. Oczywiście na Niemcy wychodzili przez NRD, bo chyba nikt nie wątpi, że Stasi to jednak jest niemiecka. To nie była nigdy niemiecka służba, tylko rosyjska. Ja zresztą żartobliwie mówię, że największym sukcesem Rosjan jest przyłączenie RFN do NRD po prostu. Tak uważam, że oni przejęli wtedy, uzyskali możliwości operacyjne po połączeniu Niemiec dość potężne. W tej książce w Resecie jest rozdział 5, jak opisałem we wrześniu ubiegłego roku. On się nazywa Lösung der Polfrage, czyli ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej. I nie sądziłem, że właśnie teraz, w ostatnich tygodniach, on się stanie taki autentyczny. Po prostu to jest rozmowa oficera wywiadu niemieckiego, BND, z oficerem wywiadu rosyjskiego. Po prostu. To jest, no ale to musicie państwo przeczytać. Ja zresztą powiem szczerze, uważam to za najlepszą swoją książkę, ale to już inna rzecz.
Która trzyma przez cały czas w napięciu, co my wam zrobimy i co wy nam w kontekście katastrofy smoleńskiej jest to rozmowa. My tego nie wiemy, a my to wiemy.
No tak. Mniej więcej tak to wygląda.
Ale to jest, czy to jest, bo to cały czas człowiek się zastanawia, czy to jest wyobraźnia pana pułkownika, czy to jest coś więcej?
I to, ponieważ tak się składa, że niektóre kwestie, które ja jeszcze pracując w służbach po 90 roku, rozmawiałem z różnego rodzaju partnerami i niektóre kwestie są tutaj żywcem przeniesione z moich rozmów z różnymi partnerami, z różnymi ludźmi, z informacji, które uzyskiwaliśmy w kontrwywiadzie. Siłą rzeczy zostało to sfabularyzowane i dopasowane do poetyki książki po prostu.
Bo tam jest, no właśnie, to sugestia, że oczywiście zamachu dokonali Rosjanie. W dzisiejszej Gazecie Wyborczej, której nie mamy tutaj, jest jakiś artykuł na temat Smoleńska?
Jest artykuł, który ewidentnie zrzuca winę na pana generała Błasika i pilotów z sugestią, iż pan generał Błasik był pod wpływem alkoholu. Ja zupełnie nie wiem, dlaczego gazeta, znaczy domyślam się.
Powtórzenie starych tez anodiny.
Tak, to są te same tezy, nawet nie tyle anodiny, to są tezy, które w szeptanej propagandzie pojawiły się już dwa dni po Smoleńsku. Jak wszyscy państwo wiedzą, ja nie mówię na tematy techniczne, ponieważ się na nich nie znam i nie interesuje mnie to. Mówię na temat procedur i propagandy w tym momencie. I Gazeta Wyborcza dzisiaj, w piątek, 16 lutego 2018 roku, powtarza tezę, która powstała mniej więcej w 3-4 dni po tragedii smoleńskiej. Ja zawsze twierdzę, że zamachu można dokonać nie tylko za pomocą pistoletów i bomb, ale również złamania szeregu procedur, które zostały w tym czasie złamane. Ja się na ogół tym zajmuję tylko i wyłącznie. Nie wiem, muszę się jeszcze dokładnie zastanowić, dlaczego Gazeta Wyborcza akurat dziś przywołuje ten temat na pierwszej stronie. Czego oni się boją? Bo tak dokładnie nie wiemy jeszcze, jakie ustalenia ma Komisja Smoleńska. Oni już w rezultacie uprzedzają, to jest tak wygląda, jakby oni już uprzedzali to, co Komisja Smoleńska ma powiedzieć w kwietniu. Ja już abstrahuję od tego, że skąd oni to wszystko wiedzą, ponieważ w artykule jest również powiedziane o ustaleniach prokuratorów, którzy z komisji tej komisji prokuratorów, czy tam zespołu prokuratorów powołanych już za rządów PiS-u. To też jest ciekawe, skąd oni mają te tajne ustalenia, prawda?
Bo to są jakie to są ustalenia?
No więc, że to niby prokuratorzy ustalili to, że to był błąd pilotów pod wpływem zresztą generała Błasika, który mógł być pod wpływem alkoholu, tak ustala Gazeta Wyborcza.
Wczoraj minister Antoni Macierewicz mówił dużo na temat tego, co robi Komisja Smoleńska, do czego dochodzą eksperci, czy to ekspert angielski, pan Taylor, czy eksperci amerykańscy, że te prace tej komisji posuwają się i 10 kwietnia będziemy mieli raport techniczny na temat katastrofy.
No tak, właśnie. I ten artykuł jest wyprzedzający, ale chyba nie dlatego, bo artykuł na pewno powstał o wiele wcześniej, znając technologię produkcji gazety, w ogóle produkcji jakiejkolwiek gazety, to nie może to być natychmiastowa reakcja na wczorajszą wypowiedź ministra Macierewicza, tylko to raczej to było wcześniej przygotowane. Moim zdaniem jest to reakcja na program Sky News, ponieważ po raz pierwszy telewizja typu Sky News, poważna telewizja przecież, zajęła się w sposób poważny i w sposób poważny, nie w sensie teorii spiskowej, mówiła o możliwości zamachu i możliwości wybuchu bombowego. I to było jakieś 2 tygodnie temu w Sky News. I to jest bardzo ciekawe, bo to koresponduje z tym, co mówił minister Macierewicz, bo skoro Sky News, który nie jest telewizją sensacyjną, przecież to jest jedna z pierwszorzędowych telewizji, prawda, informacyjnych, w sposób poważny bierze tą hipotezę, to znaczy, że coś jednak zostało odkryte. I w tym momencie przypomnienie tego, co było w 2010 roku, nie tylko u Anonida, ale generalnie w tej tak zwanej mainstreamowej wówczas prasie, mediach, jest dla mnie ewidentną próbą zdyskontowania tego, co ustalili eksperci z Kainius na przykład.
O tej wiedzy i o własnych przemyśleniach informuje pan we własnej telewizji.
No tak, Jan, trudno to nazwać telewizja, to ma być telewizja. Na telewizję trzeba mieć pieniądze, proszę państwa, niestety. Jak na wszystko zresztą. To się nazywa sytuacja wywiadowcza terenu SWT TV. Ja nadaję o 20:30 na żywo ze swojej kuchni codziennie. No i opowiadam różne rzeczy. Jest taki, program się nazywa Kontrwywiadowcza Charakterystyka Terenu, w skrócie KHT, numer 54, jest poświęcony Smoleńskowi, tak, tragedii w Smoleńsku, w której właśnie mówię o złamaniu wszystkich procedur, łącznie z procedurami konsularnymi i tym, co się działo dalej.
To jest 54, to był wczoraj, czy będzie
nie,
dzisiaj?
Dzisiaj będzie 81. Dzisiaj też o tym będzie mniej więcej, dlatego że o 20:30, dlatego że na tym kanale na YouTube, dlatego że to jest akurat świeże, wyszło dzisiaj, a to 54 był jakiś chyba z miesiąc temu.
Będzie pan jutro na jarmarku wnet?
Nie, nie mogę niestety. Bardzo przepraszam, ale bardzo bym chciał być, ale nie mogę, bo jutro mam zajęcia. Po prostu prowadzę jutro szkolenie od rana do wieczora.
Z kontrwywiadu? Dla dziennikarzy?
Nie, nie dla dziennikarzy. Dla zwykłych, normalnych ludzi. Ja wierzę w kontrwywiad obywatelski i cały czas uważam, że Polska potrzebuje kontrwywiadu jak kaniacz dżu po prostu. I należy również oprzeć się na społeczeństwie, a nie tylko na ludziach z legitymacjami. Wtedy dopiero jest skuteczny kontrwywiad, tak jak to robi FBI.
Piotr Wroński jest gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:51.